Ogłoszenie. Personel sklepu pojechał na plażę i zostawili kod rabatowy poczekam na -5% dla wszystkich, którzy zamówią coś w sklepie między 9 a 18 czerwca, 17 może, i zechcą poczekać na realizację swojego zamówienia, bo personel musi się wyleżeć na plaży. To ja przyjechałem na występy, ja się pocę, a oni se leżą na plaży, a sklep dynda. No i rozdają moje pieniądze. Zamówienia złożone między 9 a 18 czerwca będą wysyłane według kolejności złożenia od 20 czerwca, gdy personel sobie wróci z plaży, a pan Cejrowski dalej na występach się będzie pocił. Kto chce poczekać, robiąc zakupy w tym okresie, gdy personel leży, ten zarobi, nie napisali moim kosztem, zarobi 5%, rozdają rabaty po prostu jak własne. Kod poczekam, trzeba wpisać w kasie. No to jest, super jest po prostu to ogłoszenie. Ja może personelowi ufunduję taką koszulkę. Nie wiem czemu, nie wiem. Jak będą w lustro patrzeć, to takie małe ostrzeżenie, zależenie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
I? Panie Wojciechu, właśnie długo się nie słyszeliśmy, a raczej słuchacze nas nie słyszeli, ale my też oczywiście, prawda?
Prawda.
I koniec odpowiedzi na to pytanie.
Ja za panem zawsze tęsknię. Lubię regularność też w moim życiu. No ale co zrobić? YouTube'a głównie pana nie lubiła. Nie Radio Wnet nawet, tylko głównie pana z Cejrowskim nie lubiła za to, że pan czasem kawałek prawdy powie, potem ja panu odpowiem. Strasznie im to nie odpowiadało, w związku z tym niszczą kanał.
Ja z racji trochę takich zajęć, które prowadzę z młodymi ludźmi, postudiowałem trochę sprawy związane na przykład z algorytmami stosowanymi przez tego YouTube'a, o którym wspomnieliśmy, i przez inne media społecznościowe. No to jest makabra, proszę pana. Jak jest ustawiony ten algorytm źle, no to wyrzuci wszystko, co się będzie kojarzyć, tak jak żołnierzowi kiedyś się wszystko kojarzyło, wiadomo, z którą częścią ciała. Tak na przykład jak u nas padnie słowo aborcja, proszę pana, to obojętnie jaki kontekst byłby, to zostanie to wyrzucone. I to jest takie przykre dosyć, no ale to sztuczna inteligencja, powiedziałbym, nad tym czuwa.
No, urząd cenzury zautomatyzowany. Tam ta stara rozmowa na ten temat. Myśmy kiedyś dla próby u mnie na kanale wywiesili pozdrowienia dla kolegi, kiedy nagrywałem Bossa w Peru. Nagraliśmy krótki filmik, akurat Łukasz Ciepłowski miał wtedy urodziny, a on był w Polsce, a my byliśmy w Peru, no to żeśmy się nagrali dla niego. I proszę pana, zdemonetyzowane zostało ze względu na wraże treści. I odsyłają pana do regulaminu, żeby pan przeczytał, ale co to za treści, których nie wolno podawać. Z tym, że w regulaminie nie jest napisane. Jakie konkretnie, tylko jest napisane, że ogólnie jakieś niezgodne z zasadami naszej społeczności. A jakie są te zasady? Nie sposób jest wyszukać jakie. To były zwyczajne pozdrowienia, nie było alkoholu tam ani papierosów w czasie tych pozdrowień, nic nie było. Króciusieńkie pozdrowienia do Łukasza i wywiesiliśmy to na YouTubie i zakazany film.
To się okazuje, że algorytm to jest jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic właśnie w tych mediach społecznościowych, o których mówimy. Ruszamy do Polski, pan co prawda daleko jeszcze, ale niebawem pan wraca, co mnie bardzo cieszy. Być może zahaczy pan o Koszalin w pewnym momencie. Słuchacze też są zadowoleni i widzowie, proszę pana, ale wojna trwa. Ja przesłałem panu taką notatkę na temat tego, jak zbroi się Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli inaczej mówiąc, jak my się zbroimy, proszę pana, chociaż nie mamy na to wpływu, na to zbrojenie. Napisano, że MON jest w szale zakupowym. Chcemy kupować, co się da. Właśnie MON wpadł ten szał zakupów wywołanych wojną na Ukrainie i mniej więcej, proszę pana, rachunek za zakupy uzbrojenia zbliża się obecnie do 200 miliardów złotych, ale to jeszcze nie koniec. No i oczywiście tutaj się zastanawiają w tym artykule autorzy, czy nas na to stać. Ja bym, proszę pana, dużą pewnością odpowiedział, że nie bardzo nas stać na to, żebyśmy wydawali te 200 miliardów tak o na to uzbrojenie. I powiedziałbym, że nie stać nas na tę armię, która ma być 300-tysięczna i tak dalej, i tak dalej. Szał zbrojenia, panie Wojciechu, i zapomnienie o tym, że jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim, który, jak się coś nam działo, wystąpi w naszej obronie i to nie ulega wątpliwości. Co pan na to? Pan za, czy nie?
Muszę się wtrącić, to zawsze ulega wątpliwości. Myśmy już w paktach byli i należy przynajmniej w teorii rozważać taką możliwość, a co, jak ten artykuł 5 nie zadziała. Przed II wojną światową też byliśmy w pakcie, bardzo dobre mieliśmy podpisane dokumenty z Brytyjczykami i Francuzami i nie zrobili nic, nie zaatakowali Niemców od tyłu. Gdyby Francja była zaatakowana jako pierwsza, a nie Polska, to my byśmy się od tyłu na Niemców rzucili, Hitler to wiedział. Natomiast Hitler jednocześnie wiedział, że jak zaatakuje Polskę, to Francuzi raczej nie skoczą do gardła mu od tyłu.
No tak, ale to nie był taki układ jak NATO, proszę pana, teraz funkcjonujące, tylko to były umowy między dwoma krajami. Mieliśmy z Francją podpisaną umowę, nawiasem mówiąc, z Rosjanami też w miarę dobrze żyliśmy, a na nas napadli, proszę pana, tylko z Niemcami mieliśmy źle, teraz jest troszeczkę inaczej. Z tym, że pozwoli pan, że wrócimy jednak do tego uzbrojenia.
Wróćmy do czołgów. Ja bym liczył na siły własne bardziej niż na same siły NATO. Jak pan zobaczy Szwecję i Finlandię, które wstępują do NATO teraz, to one najpierw pokazały, że mają własne siły obronne i potrafiłyby na własnym terenie bronić się przed Rosjanami. I dlatego są przyjmowani z taką radością do NATO, że wnoszą jakieś własne zasoby obronne. A z artykułu, który mi pan przysłał i o szerszej wiedzy mojej i pańskiej, wynika, że Polska nie wnosi do NATO sił obronnych sensownych, tylko szał zakupowy trwa. Czyli kupić to, co się da kupić. Pan powiedział, co się tylko da. I to jest kluczowe, bo nie kupują sprzętu, który się przyda, tylko kupują to, co można kupić teraz szybko, bo gdzieś leży. Leży gotowe i szybko i natychmiast będzie mogło się pojawić w Polsce. No to jest zły przewodnik zakupów.
No i najgorsze jest to, znaczy ja uważam, może nie najgorsze, ale złe w tym wszystkim jest to, że to będzie ten sprzęt jeden z jednego kraju, drugiego, trzeciego, piątego, miszmasz straszny. Przecież my z demobilu kupowaliśmy jakieś czołgi niemieckie, Leopardy. Teraz od Amerykanów kupujemy, proszę pana, i F-35, i Abramsy. I tutaj czytam w tym artykule, proszę pana, że z Korei Południowej, a przecież bardzo długo mówiono, że polski przemysł zbrojeniowy ma bardzo duży potencjał i mógłby produkować sprzęt dla naszego wojska, że wspomnę tutaj Rosomaki, które także wymieniono w tej notatce, którą panu przesłałem. Czołgi też mieliśmy dobre, moglibyśmy je modyfikować. I nie za bardzo wie pan w tych informacjach na temat tego szału zakupów. Wyczytuję takie informacje, że dochodzi do takiej sytuacji, że my będziemy uczestniczyć, że tak powiem, w produkcji tego uzbrojenia, które kupujemy. Nic. Nie ma takiego pakietu.
To jest niedobre, dlatego że przemysł zbrojeniowy zawsze napędza gospodarkę, bo to są państwowe, sztywne zamówienia na wiele lat do przodu, wiele miejsc pracy i to w każdym kraju, który musi wydać na broń, lepiej jak wydaje sam u siebie. No, nakręca to koniunkturę, gospodarkę, zamiast wypłacać ludziom zasiłki dla bezrobotnych, kompletnie bezproduktywne działanie, to rząd te same pieniądze, bo rząd ma tylko jedne pieniądze, te same pieniądze wydaje na przykład na broń, czyli tworzy miejsca pracy, więc jest lepiej, żeby broń robić własną. Ale to kupowanie czołgów, które pan opisał, to ja się drapię w głowę, bo moje pierwsze pytanie jest takie, czy nam są potrzebne czołgi. Trzeba najpierw się zastanowić, do czego kupujemy narzędzia. Jeżeli ktoś remontuje samochody, no to nie kupuje hebla do drewna, bo nie jest cieślą, a jak ktoś jest cieślą, to nie kupujesz szlifierki do metalu, do skrobania rdzy. Więc trzeba się zastanowić, jakiego typu wojna może nas czekać, którędy ewentualnie Ruscy zaatakują. Czy tam są bagna, w których czołgi utoną, czy tam są rzeki, nad którymi są mosty i czołg nie przejedzie, bo waży 60 ton, a rzeczek po drodze jest 15 małych, no to w takim razie do pary do tych czołgów może mosty pontonowe trzeba i całe wojsko i skomplikowana operacja. Jak szybko czołg jedzie, jak oni nas zaatakują, to skąd, dokąd przerzucamy. Trzeba się zastanowić, do czego kupujemy te narzędzia. Bo może lepiej zamiast jednego czołgu kupić kilka tysięcy rakiet odpalanych z ramienia, jeżeli spodziewamy się ataku pancernego ze strony Rosji. No tak to jest. Pierwszy odruch jest taki, Błaszczak jedzie, kupuje czołgi, pancernymi na pancerne. A może wcale nie. Może właśnie trzeba małą pałką te pancerne i unieruchomić ruskich z ich atakiem pancernym za pomocą małych, sprawnych oddziałów na rowerach, które w suwałkach, proszę pana, myk-myk robią i te czołgi rozwalają z zakrzaka.
Tak, albo postawić na drony, proszę pana, które obiecywał zresztą sławny minister kiedyś Macierewicz. Mieliśmy tych dronów mieć takie mnóstwo narodowych dronów bojowych, że to ho-ho-ho by nam wystarczyło, proszę pana, żeby zwalczyć każdego, a teraz kupujemy, mało tego wszystkiego jest, a tutaj idziemy w taki ciężki sprzęt, ale żeby skończyć, proszę pana, ten fragment naszej rozmowy, panie Wojciechu, 200 miliardów, skąd my bierzemy te pieniądze?
No, Chińczyków pożyczamy, ale to jest, pan zadaje kluczowe pytanie, które powinni, łapiąc premiera za rękaw, zadawać mu dziennikarze codziennie, że kwestionujemy samą kwotę, że aż 200. Kwestionujemy asortyment, który oni za to kupują. To są szczegóły. Natomiast ogół jest taki. Chce pan wydać 200 miliardów na zbrojenia w Polsce? Najpierw, zanim pan zechce. Niech mi pan powie, skąd te 200 miliardów. Bo może nas pan pakuje w jakąś kolejną wojnę za długi. Wojnę, która będzie polegała na tym, że jak Chińczykom nie oddamy, to oni będą mieli roszczenia finansowe. Tak jak port w Grecji przejęli za długi i nagle Grecja pozbyła się jednego portu i teraz on jest chiński, proszę pana. No to pana premiera trzeba codziennie pytać, skąd pan te 200 chce wziąć?
O naszym stosunku do Chińczyków to już wielokrotnie mówiliśmy, bo u nas są tacy ludzie niestety, którym się wydaje, że no, można tu w przyjaźni żyć, nawet w interesach z Chińczykami, a w efekcie okazuje się, że oni dbają tylko o własne interesy i nie bardzo dbają o tych, którzy z nimi robią interesy. Liczy się zysk.
YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com/patron.
Pozwoli pan, że na chwilę do Stanów Zjednoczonych się udamy, które bliskie panu są, panie Wojciechu. No paskudna sprawa, czy głośno? Ja chciałem tak tylko zbadać, proszę pana, czy głośno w Stanach Zjednoczonych jest o procesie, który już nawiasem mówiąc się skończył i znamy wyrok. Proszę pana, Amber, czyli Johnny'ego Deppa. Wiemy, że okazało się, ława przysięgłych tak zadecydowała, że Johnny Depp to prawie niewinny, że ta kobieta go, proszę pana, no delikatnie mówiąc, molestowała, prześladowała, tak. Nie wiem tak. Jak to nazwać. Głośno o tym czy nie?
Tak, ludzie dzień i noc to oglądali, fascynowali się, również z tego powodu, że to jest pierwszy proces taki osoby w gruncie rzeczy brzydkiej, bo życie pana Deppa, no to takie typowo hollywoodzkie, tak. Narkotyki, chlaństwo, obrzydliwe rzeczy, tam kupa w łóżku sławna.
Ale więc to nie jego, tylko tej pani podobno.
No nieważne, to nieprzyjemne ogólnie życie takie. Oni takie życie bardzo często toczą całymi latami, a jednocześnie wychodzą na te czerwone dywaniki. Dywany. I nam się wydaje, że to są te postaci z filmu, a nie są. On poszedł do sądu, ryzykując wszystko. Powiedział, że chce bronić swojego dobrego imienia, bo ona udziela wywiadów, w których ja wychodzę na faceta, który babę bije, molestuje i tak dalej, gdy tymczasem to ona jest tym złym. I to pierwszy duży proces taki, w którym wychodzimy poza taki paradygmat automatyczny, że jak jest molestowanie w domu, czy prześladowanie w domu, to wiadomo, że facet kobieta. A tu mieliśmy proces, gdzie on wywlókł wszystkie flaki, poniżył się, skompromitował, powiedział, nic nie mam do ukrycia, tak, robiłem, tak, chlałem, tak, tak, byłem i tego, ale jednocześnie to ona była tą złą w małżeństwie i popatrzcie, że są i takie sytuacje. Ja dużo szacunku nabrałem do tego aktora, którego nie lubiłem, nie podobały mi się jego role również. Piratów z Karaibów, ten świr taki, wie pan.
Ta, czyli co, zadowolony pan, że się okazuje, że to ona winna, a nie on,
nie,
tak?
Chodzi, nie, tutaj widziałem mężczyznę, który nabroił w życiu strasznie dużo i w którymś momencie powiedział, przyznam się do wszystkiego, pokażę wam, wywołokę flaki, no trudno, jestem złym człowiekiem, jestem brzydki i tak dalej, ale tego, o co ona mnie oskarża, nie zrobiłem. I chcę bronić resztki swojego dobrego imienia. No i polubiłem gościa za to, jako osobę. Nadal mi się jako aktor nie podoba, jako człowiek, no ćpun i pijak i tak dalej, to wszystko mi nie pasuje w nim. ale ta odrobina człowieczeństwa, że on chciał swojego honoru resztkę, ostatni, proszę pana, ostatnie piórko chciał obronić. No i obronił, jak się wydaje.
Przypuszczam, że będzie ta sprawa mieć ciąg dalszy, bo będą odwołania i tak dalej, będzie się to kotłować, a bulwersujące w tej sprawie, ja tak uważam, może to myślenie starodawne, pan nie taki bardzo starodawny jak ja, ale może pan mnie poprze, panie Wojciechu, no wyciąganie takich spraw, no w końcu tajemnic Alkowy, tak bym to nazwał, na forum publiczne, to nie bardzo, no pan strzeże swojej prywatności,
tak,
prawda?
No nie
i
bardzo.
Się pan, no i co, i martwi się pan tym, że pan strzeże, raczej to jest pana plus, czy nie?
Tak, to jest plus, natomiast no. No, ci aktorzy z różnych powodów, czasami z powodów finansowych, młodzi, głupi, wydaje im się, że zarobią dużo, jak uzewnętrznią swoje życie, zaczynają instalować kamery we własnym domu, pokazywać całą swoją prywatność. No rozbierają się też w filmach, nie mają takich oporów, ja bym tego nie zrobił, są rzeczy, których nie pokazuję i tyle. To jest inny świat, niekoniecznie go rozumiemy. Ja bym swojej prywatności całej nie sprzedawał, ale Johnny Depp już miał ją sprzedaną wcześniej. Wiedzieliśmy w zasadzie wszystko o nim. Tutaj mieliśmy to podane wprost przez niego i w bardzo wyraźnych szczegółach. Natomiast nic tam nie zdziwiło, że chlał, no wiedzieliśmy wcześniej, że ćpał, wiedzieliśmy wcześniej, że się łajdaczył, wiedzieliśmy wcześniej, więc tam nic nowego, tylko potwierdzone przez niego samego, więc może w zasadzie nie ujawnił prywatności żadnej.
Ludzi to rajcuje, panie Wojciechu, no, jak mogą zajrzeć niestety, pod łóżko, do łóżka, do łazienki i tak dalej, i tak dalej. No niestety, takie mamy charaktery, a są tacy, których to bardzo rajcuje.
Są podglądacze. Moja babcia mówiła zawsze, nawet jak sąsiadka ma odsunięte firanki, to nie zaglądaj. Wiem, że cię to ciekawi, wracaliśmy wieczorem z kościoła, już się jesień, robi się szarawo albo ciemno i oni nas nie widzą na ulicy, a my ich widzimy. Zapomniała zasunąć zasłonki. No i babcia nas zawsze uczyła, no ona zapomniała, a nawet jakby się wystawiała w tym oknie na pokaz, to nie zaglądaj. Bo to nieładnie jest zaglądać
takich
komuś.
Takich zasad już nie ma, panie Wojciechu. I to, co kiedyś było uważane za nie na miejscu, delikatnie rzecz ujmując, tak jak to, o czym mówiła pana babcia, podglądactwo, straszna sprawa, to teraz dla niektórych jest no piękną sprawą, atutem. Tak się świat zmienił, ale o tym jeszcze zapewne wiele razy porozmawiamy.
Zawsze kota warto odwrócić ogonem. Pan ma koty, ja tak. Lubię koty. Że, a jakbyś się czuł, gdyby to tobie ktoś zaglądał przez okno, bo ty zapomniałeś zasłonić. Jakbyś ty się czuł, jakby o tobie ludzie czytali, bo ktoś opisał twoją historię małżeńską i teraz o tobie czyta. Jakbyś się czuł? Jeżeli ty byś się czuł źle, to nie czytaj tych tekstów. Nie czytaj. Ciebie to nie zbuduje. Że się dowiesz o Depie, że miał kupę w łóżku, no to czy to cię zbudowało? Tak. Czy ta minuta, którą poświęciłeś na jego kupę, była warta tej minuty, czy może lepiej, żebyś przez tę minutę nie wiem, na zachód słońca popatrzył?
No tak, ale sprawy, kwestie, które kiedyś były tabu, już przestały być i to raczej niedobrze.
Kupujcie w sklepie, żeby przeżył kanał. Cejrowski.com/sklep.
Na zakończenie jeszcze o jednej sprawie. Inflacja, panie Wojciechu, no dżuma totalna. 13, 14, 15, ma być 20, jeszcze więcej. Ten Gogo, który został znowu prezesem na drugą kadencję Narodowego Banku Polskiego, zaraz się zbierze ze swoimi kumplami i znowu podwyższą stopy procentowe. No naprawdę, proszę pana, jest kiepsko. No ja powiem panu, że nie narzekam. No nie mam takiej sytuacji, żebym w sklepie, jak chcę coś kupić, się nie miałem do niedawna, zastanawiał, ile to kosztuje i jakbym zobaczył, że podrożało 2 zł 3, to bym powiedział, że kupuję, to nie patrzyłem na to, a teraz, proszę pana, jak kupuję moją ulubioną kawę i ona podrożała w przeciągu tygodnia, całkiem serio mówię, o około 15-20 zł, a kosztowała 20 kilka złotych, no to już jest naprawdę kiepsko, nie?
No jest galopująca inflacja i ten gość, który doprowadził do tego, że ona zaczęła galopować, czyli Glapiński, on nie powinien nawet kandydować na drugą kadencję, bo nie potrafił nam przedstawić, co pan zrobił, gdzie pan wyhamował, co pan dobrego zrobił. Poza gromadzeniem zapasów pewnych, że zapasy złota sprowadził do Polski i tak dalej, to akurat roztropne.
Ale swoje zapasy, panie Wojciechu, on swoje zapasy także zwiększał. 600 tysięcy premii rocznie, no tak, dochody tak. milionowe. Proszę?
Ja wiem, ale nie powinien, ponieważ nie ma dorobku żadnego. On w ogóle w życiu żadnego dorobku nie ma. Ja się przyglądałem w zasadzie życzliwie jemu na początku, bo taki mam charakter, że po chrześcijańsku najpierw zakładam, że ten gość coś umie i jest uczciwy. No tak. I to żadnego dorobku, nic nie potrafi, tylko stosuje mechanizmy, przegrane mechanizmy, które stosują inne banki. To tak jakby się nimi zasłaniał. Że na inflację podnosimy stopy procentowe, czyli co? Część pieniędzy pustych zniknie z rynku, bo ludzie je wsadzą do banku w tej czy innej formie obligacji, kupując coś tam. To jest nieprawda. To nigdzie nie działa. Nie jesteśmy w stanie wskazać na Wydziale Ekonomii, studiując ten temat, ekonomię, nie jesteśmy w stanie pokazać ani jednego kraju, w którym to zadziałało, w momencie, kiedy inflacja jest mikroskopijna i jej nie widać. No. Czyli pan idzie do sklepu, pan jej nie zauważa. To może takie ruchy coś dają, ale jak już jest inflacja, proszę pana, jak słoń, to wtedy zwiększanie stóp procentowych co powoduje? Ci, którzy wzięli kredyt, teraz muszą wyższe raty spłacać tego kredytu. Czyli drożyzna wzrasta. I pańska kawa wzrasta. I mówienie tam, że 12%, nie wiem skąd oni te wyliczenia biorą, mają jakiś koszyk dóbr i tam pańskiej kawy nie ma w tym koszyku. Ja z księgarnią, z drukarnią rozmawiam. Książki na jarmark dominikański potrzebuję kupić zawczasu. Papier wzrósł 300%. Trzykrotny wzrost ceny papieru od roku 2000, od grudnia tego roku, który się zakończył.
No proszę pana, tylko wie pan, trzeba by się zastanowić, no co to będzie, no kiedyś tam spadnie, bo jak rośnie to i spada kiedyś, oczywiście tylko nie wiemy kiedy, ale jak się wpuszcza na rynek do systemu mnóstwo pustych pieniędzy i jeszcze więcej się będzie wpuszczać, no to może być tragicznie. No już nie powiem o tych 500+, które teraz słyszę, że ma być 700+, to puste pieniądze, bo ludzie na te pieniądze nie pracują. Tak samo jak wiele innych, 13, 14 emerytura i tego pustego pieniądza będzie więcej, to skąd się ma brać ten prawdziwy pieniądz? Z ciężkiej pracy nielicznych chyba.
No inflacja tego typu prowadzi zawsze do takiej sytuacji, w której część pieniędzy trzeba zmielić. Bo oni drukują i drukują coraz więcej, one są coraz bardziej puste i w którymś momencie ma pan paczki pieniędzy, które po prostu trzeba spalić i wprowadzić nowy pieniądz i jego jest dużo mniej na rynku i ludzie tracą w ten sposób majątki, różne rzeczy. No bo coś mieli na przykład oszczędności emerytalne. I nagle nie ma ich, no. Jeżeli pan miał 9 złotych odłożone i mógł pan wtedy kupić za to 2 litry benzyny i teraz pan wyciąga to 9 złotych i pan kupuje jeden litr benzyny, to na tym inflacja polega, to o tym trzeba pamiętać, że ktoś sobie coś odłożył, ktoś miał coś zgromadzone, zakumulował kapitał, miał jakiś majątek, ma jakąś wartość w domu, na przyszłość sobie odłożył. I nagle albo nie jest w stanie tego sprzedać, bo się zrobiło za drogie, czyli nie spienięży, wyprodukował jakieś przedmioty, chce je sprzedać. Jak je sprzeda po starych cenach, to nie będzie w stanie za to, co dostał, kupić materiałów na zrobienie takich samych rzeczy. To już na przykład jest książki. Jeżeli sprzedadzą mi książkę nadal po 9 zł, to nie wyprodukują kolejnej za 9 zł. Czyli nie dość, że nie zarobili, pozbyli się towaru, do mnie po 9 zł i za to 9 zł są w stanie zrobić pół książki następnej.
Moglibyśmy o tym godzinami mówić. Najgorsze jest to w tym, znaczy bardzo złe jest w tym, że nie wiemy, czy ktoś nad tym czuwa. Inaczej mówiąc, czy leci z nami pilot, czy ktoś zastanawia się dalekosiężnie, że nie ma pilota.
Że w tej chwili już nikt nie panuje nad inflacją, nad tym kryzysem światowym. Piękne słówka mówią, ale trzeba po prostu... Nie, nikt nie panuje. Rozpędzona lokomotywa, maszynista wyleciał za drzwi i ona albo się sama zatrzyma, albo się rozbije, albo się wykolei na zakręcie, tego nie wiemy, ale jest to rozpędzona lokomotywa inflacji, nad którą nikt nie jest w stanie zapanować, bo ona jest duża i ciężka.
Tak, tak pan jest. Człowiek wiary, to może jakiś cud się zdarzy, proszę pana.
Może się zdarzy jakiś cud, no czekamy.
Liczę na to.
Czekamy,
liczę
proszę na to, pana, chociaż... na zakończenie, ale są trzy typy. Albo po prostym to, że po prostu jakoś tak stopniowo zwolni i stanie, i zacznie się cofać, i ceny zaczną spadać, no albo się wykolei, albo się rozwali.
No ale cudu pan nie wymienił, no w tym wszystkim.
No cudu nie wymieniłem.
No właśnie, to jest nasza szansa, proszę pana, na wyjście. Na razie chyba tylko taka.
Tak.
Skończymy dzisiaj, mam nadzieję...
Ja bym panu cud zrobił, ale to musiałbym władzę dostać, wie pan. Często do pana mówiłem przez całe lata, jak mi pan da dyktaturę na kilka miesięcy, to ja to uporządkuję.
Panie Wojciechu, proszę państwa, musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać cyklicznie w tym naszym programie. A pan?
No, ja też mam taką nadzieję, bardzo się cieszę, że wznawiamy rapa. Zobaczymy, czy uda się to sfinansować, no bo ja na razie z własnej kieszeni wyciągam i opłacam personel i tamte wszystkie inne media. Jak znajdę ja sposób, to jest moja odpowiedzialność w tej firmie, żeby na chleb dla Rudnika i Cejrowskiego jakoś zarobić, wymyślić taki sposób, no to będziemy kontynuować, a jak nie, to się pan i ja się zniechęcimy tam po miesiącu czy po dwóch.
Jak będzie konieczność, będziemy ostro apelować do naszych słuchaczy o pomoc. Dzisiaj dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.